Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie. Ostatni rozdział Ewangelii świętego Jana zawiera dialog znany bardzo między zmartwychwstałym Jezusem a Piotrem. Na potrójne pytanie Pana, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Piotr trzykrotnie odpowiada, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Jakże bardzo te słowa przypominają ostatnie zdanie wypowiedziane przez umierającego papieża seniora Benedykta XVI, następcę świętego Piotra, na kilka chwil przed przekroczeniem bramy życia wiecznego. Jezu, kocham Cię. Gromadzimy się, aby złożyć dzisiaj Panu Bogu dziękczynienie ogólnopolskie za życie i dzieło Ojca Świętego Benedykta XVI, który umiłował Chrystusa całym swoim życiem. Czyniąc to, zapraszam wszystkich tutaj obecnych do refleksji nad jego życiem i posługą duszpasterską, a myślę konkretnie o czterech głównych etapach jego życia, czyli Ratzinger jako profesor, jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, jako papież i wreszcie jako papież emeryt. Pierwsza sprawa to jego droga do profesury. Benedykt XVI urodził się jako Józef Alois Ratzinger dnia 16 kwietnia 1927 roku w Górnej Bawarii, w Martlamnim, w diecezji Passau. Była to akurat Wielka Sobota. Fakt, że byłem pierwszym ochrzczonym w nowej wodzie chrzcielnej, uważam za szczególny znak, wspominał później w swojej autobiografii Moje życie. Wychował się na wsi jako najmłodsze dziecko z trojga rodzeństwa. Jego rodzinny dom wyposażył go w głęboką religijność i szlachetne postawy moralne. Mówił, dziękuję moim rodzicom, którzy dali mi życie w trudnych czasach i za cenę wielkich wyrzeczeń. Swoją miłością przygotowali mi wspaniałe gniazdo, które do dzisiaj jaśnieje przez wszystkie moje dni jako jasne światło. Przenikliwa wiara mojego ojca nauczyła nas, dzieci, wierzyć i stała mocno jako przewodnik pośród wszystkich moich osiągnięć naukowych. Serdeczna pobożność i wielka życzliwość mojej matki pozostają dziedzictwem, za które nie mogę jej wystarczająco podziękować. Moja siostra służyła mi bezinteresownie i pełna życzliwej troski przez dziesiątki lat. Mój brat zawsze torował mi drogę jasnością swoich sądów, mocną stanowczością i pogodą ducha. Bez tego jego stałe poprzedzanie mnie i towarzyszenie nie byłoby w stanie znaleźć właściwej drogi. Tak pisał w 2006 w Testamencie Duchowym. Gdy myślimy o tym okresie do profesury i potem samego wykonywania tego urzędu profesorskiego, to wydaje mi się, że dwa wydarzenia są kluczowe. Mianowicie, gdy sama rodzina w tym okresie narastającego nazizmu znalazła się w trudnym położeniu, w grudniu 1932 roku z powodu głośno wyrażanej przez ojca krytyki nazizmu rodzina została przesiedlona do Aschau am Inn u stóp Alp. Potem ojciec Józefa przeszedł na emeryturę, przeprowadził się z rodziną do Hufschlag. Tam też Józef spędził swoje młodzieńcze lata i okres nauki w klasycznym gimnazjum. I w 1939 wstąpił do niższego seminarium w Traunstein. W 1944 razem z wszystkimi seminarzystami został wcielony do wojska jako pomocnik w artylerii przeciwlotniczej. Potem znalazł się w służbie pracy Rzeszy przy budowie południowo-wschodniego wału obronnego i w końcu służył w jednostce obrony. Też przed kapitulacją hitlerowskich Niemiec opuścił koszary i wrócił do Traunstein, a w 1944 trafił na krótko do amerykańskiego obozu jenickiego w Neu-Ulm, z którego został zwolniony 19 czerwca 1941. I to było, wydaje mi się, pierwsze główne doświadczenie tego socjalizmu narodowego, który wszelkimi sposobami dusił wolną myśl i sprawiał, że właściwie opory mogli mu stawiać tylko męczennicy. Gdy zaś idzie o lata jego dalszej profesury i w Wyższym Seminarium Duchownym we Fryzyndze i Monachium, potem także w Münster i w Bonn, to właściwie drugie wydarzenie znaczące to było wykłady z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie w Tübingen. W tym czasie na tym uniwersytecie modnym stał się z kolei marksizm, wywierając wpływ nie tylko na studentów, ale także na samych wykładowców, prowadząc do poważnych zamieszek nie tylko na salach wykładowych. To doświadczenie pozwoliło Ratzingerowi zrozumieć, że aby podtrzymać intencje soboru, trzeba z całą siłą sprzeciwiać się nadużywaniu wiary dla politycznych celów. Na podstawie wykładów dla studentów wszystkich fakultetów powstaje w 1968 jego jedna z najbardziej znanych książek pod tytułem Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Tu nauczył się z kolei tego, jak należy traktować międzynarodowy socjalizm, groźny dla wolnej myśli człowieczej. Gdy zaś idzie o drugi okres jego życia, czyli prefekturę Kongregacji Nauki Wiary, to dnia 25 marca 1977 papież Paweł VI mianował go arcybiskupem Monachium i Fryzyngii, a potem 25 listopada 1981 papież Jan Paweł II powołał go na stanowisko prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Był to szczęśliwy dzień dla Kościoła. Prefekt ten dobrze wiedział, że tylko tam, gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. Wiara jest bardzo osobistym aktem człowieka, mówił, który realizuje się w dwóch wymiarach. Wierzyć to przede wszystkim znaczy uznać za prawdę to, czego do końca nie ogarnia nasz umysł. Trzeba przyjąć to, co Pan Bóg nam objawia o sobie, o nas samych i o otaczającym nas rzeczywistości, także tej niewidzialnej, niepojętej, niewyobrażalnej. Ten akt przyjęcia prawdy objawionej poszerza horyzont naszego poznania i pozwala dotrzeć do tajemnicy, w jakiej zanurzona jest nasza egzystencja. Jednak zgoda na takie ograniczenie możliwości rozumu nie przychodzi człowiekowi łatwo. I tutaj wiara jawi się w swoim drugim wymiarze, a mianowicie jako zaufanie osoby, niezwyczajnej osobie, ale Chrystusowi. Ważne jest, w co wierzymy, ale jeszcze ważniejsze, komu wierzymy. Z całego doświadczenia dotychczasowego swojego życia wyniósł przekonanie o konieczności więzi między wiarą a rozumem. Jestem przekonany, mówił, że w wielkiej ludzkiej przygodzie, jaką jest próba rozwikłania tajemnic człowieka i wszechświata, istnieje pilna potrzeba stałego dialogu i współpracy między światem nauki i światem wiary, aby budować kulturę szacunku w odniesieniu do osoby ludzkiej, do godności ludzkiej, do praw człowieka, także do przyszłości naszej rodziny ludzkiej i zrównoważonego rozwoju naszej planety. Bez tej koniecznej interakcji wielkie pytania ludzkości opuszczają sferę rozumu i prawdy i zostają porzucone na rzecz irracjonalności, mitu i obojętności, z wielką szkodą dla ludzkości, pokoju na świecie i naszego ostatecznego przeznaczenia. Gdy w 1986 święty Jan Paweł mianował kardynała Ratzingera przewodniczącym komitetu do opracowania nowego katechizmu Kościoła katolickiego, który został wydany w 1992, wszystko dla niego łączyło się w tej materii z kwestią wiary w życie Kościoła. Chodziło mu o przekaz jasnej wiary, zgodnej z credo Kościoła. Taka wiara zostaje dzisiaj często zaszufladkowana jako fundamentalizm. Tymczasem relatywizm, to znaczy zdanie się na każdy powiew nauki, zdaje się być jedyną podstawą godną współczesności. Ustanawiany jest rodzaj dyktatury relatywizmu, która nie uznaje niczego za pewnik, a jedynym miernikiem ustanowienia własnego ja są zachcianki. My natomiast mamy inną miarę wielkości, a mianowicie Syna Bożego, prawdziwego człowieka, to On jest dla nas wyznacznikiem prawdziwego humanizmu. W tych wszystkich pracach prefekta starał się dbać o jasną wiarę. I dlatego, gdy doszło do tych pierwszych sporów z Hansem Kingiem i Eugenem Drewermanem, a także z teologią wyzwolenia, między innymi Gustavo Guterieza z Peru i braćmi Boff z Brazylii, wydał dwie instrukcje o niektórych aspektach teologii wyzwolenia, instrukcję o chrześcijańskiej wolności i w tych dokumentach przeciwstawił się próbom godzenia chrześcijańskiej myśli i chrześcijaństwa z filozofią marksistowską. Komunizm, nazizm i faszyzm mają głęboko ateistyczne korzenie. Ta oparta na ateizmie antropologia nieuchronnie doprowadzi do zniszczenia człowieka. Podobnie jak transhumanizm jest zaprzeczeniem obrazu Boga i osobowej godności człowieka. Przemawiając do włoskiego senatu na temat przyszłości Europy, zwrócił uwagę na pewien szczególny aspekt, który jest podstawowy dla wszystkich kultur, a mianowicie na szacunek dla tego, co drugi uważa za święte, co możemy odnaleźć nawet w tym, kto nie jest skłonny wierzyć w Boga. Gdziekolwiek się odmawia tego szacunku, coś podstawowego w społeczeństwie zostaje utracone. W naszym społeczeństwie, dzięki Bogu, ktokolwiek zhańbi wiarę Izraela, jego obraz Boga lub jego wielkie osobowości zostanie ukarany. Kto gardzi Koranem i podstawowymi przekonaniami islamu, zostanie również ukarany. Ale w odniesieniu do chrześcijaństwa i do Chrystusa i tego, co jest święte dla chrześcijan, dobrem najwyższym wydaje się być wolność opinii, a jej ograniczanie wydaje się zagrażać lub nawet niszczyć tolerancję i wolność w ogóle. Tymczasem wolność opinii winna znajdować swoją granicę w tym, że nie może ona zniszczyć honoru i godności innych ludzi. Nie jest wolnością opinii kłamstwo albo niszczenie praw człowieka. Trzecia sprawa to jest Ratzinger papieżem. To powołanie do służby papieskiej zarysowało się w 2002, kiedy kardynał Ratzinger został dziekanem kolegium kardynalskiego. Sprawując tę funkcję, przewodniczył dnia 8 kwietnia 2005 uroczystością pogrzebowym świętego Jana Pawła II i zwołał kardynałów na konklawę. Kandydatów na urząd papieski po śmierci papieża Polaka poszukiwano daleko, w Azji i w Ameryce Łacińskiej. Tymczasem on od dawna mieszkał w Rzymie, pracował w Watykanie 200 metrów od Spiżowej Bramy. I tak dnia 19 kwietnia 2005 roku kardynał Ratzinger został wybrany papieżem. Po wielkim papieżu Janie Pawle kardynałowie wybrali mnie, mówił, zwykłego i skromnego pracownika winnicy pańskiej. To były pierwsze słowa, jakie wypowiedział on publicznie jako 265. następca świętego Piotra. 24 kwietnia miała miejsce inauguracja jego pontyfikatu i po dynamicznych latach pontyfikatu Jana Pawła II nowy papież chciał wprowadzić Kościół na spokojniejsze wody. Wszyscy wiemy, mówił, jak zagrożone są dzisiaj małżeństwo i rodzina. Z jednej strony poprzez niszczenie jego nierozerwalności na skutek coraz łatwiejszego rozwodu, z drugiej strony za pomocą nowego i coraz bardziej rozpowszechnionego stylu życia, czyli kohabitacji mężczyzny z kobietą bez prawnej formy małżeństwa. Małżeństwo na próbę, aż do pseudomałżeństwa osób tej samej płci. To wszystko jest wyrazem anarchicznej wolności, która przedstawia się jako wyzwolenie człowieka. Silnie kontrastujące z tym wszystkim jest żądanie wspólnego życia dla homoseksualistów, którzy paradoksalnie obecnie domagają się prawnej formy związku o takiej samej wartości jak małżeństwo. Ta decyzja zaznacza odejście od systemu moralnej historii ludzkości, która, zważając na wszystkie różnorodne formy prawne małżeństwa, zawsze uznawała, że małżeństwo jest w swojej istocie szczególną komunią mężczyzny i kobiety, która jest otwarta na dzieci, a tym samym na rodzinę. To nie jest kwestia dyskryminacji, ale raczej pytania, kim jest istota ludzka jako mężczyzna i kobieta i jak wspólnocie mężczyzny i kobiety można nadać formę prawną. Jeśli z jednej strony ich wspólnota jest coraz bardziej oderwana od form prawnych, a z drugiej strony związek homoseksualny jest postrzegany coraz bardziej jako posiadający taką samą wartość jak małżeństwo, to jesteśmy przed rozpadem wizerunku człowieka, który może mieć wyłącznie niezwykle poważne konsekwencje, mówił do włoskiego senatu w 2004. Benedykt umocnił relacje międzyreligijne i ekumeniczne, które postawił też jako priorytet swojej działalności. Relacje z judaizmem przywodzą mi automatycznie na pamięć pielgrzymkę Benedykta XVI do naszej ojczyzny w 2006. Jednym z niezwykle symbolicznych obrazów był widok papieża z Niemiec modlącego się w Auschwitz. Wypowiedziane w tym miejscu szczególne świadectwo to słowa, które można odnieść także do nas. zwłaszcza do tych momentów, gdy stajemy wobec pokusy dostosowania się do sposobu życia i myślenia współczesnego nam świata. Benedykt XVI mówił: tu staje nam przed oczyma oblicze Edyty Stein, siostry Teresy Benedykty od Krzyża, Żydówki i Niemki, która wraz z siostrą zginęła w ciemnościach osnuwających obóz koncentracyjny. Jako chrześcijanka i Żydówka zgodziła się umrzeć razem ze swoim narodem i za niego. Niemcy, którzy wówczas byli zesłani do Auschwitz-Birkenau i tu zostali zamordowani, uważani byli za wyrzutków społeczeństwa, a dzisiaj wspominamy ich z wdzięcznością jako świadków prawdy i dobra, które przetrwało również w naszym narodzie. Jesteśmy im wdzięczni za to, że nie podporządkowali się władzy zła i dzisiaj są niczym światło w ciemnościach nocy. Ci, którzy się nie dostosowali do wymagań współczesnego im świata i z tego powodu byli wówczas w pogardzie, ocalili honor narodu. Konsekwentnie też papież dążył do oczyszczenia Kościoła z przestępstw wykorzystania seksualnego małoletnich. Ciężkim rokiem dla niego był 2010, gdy wystosował list do katolików Irlandii w związku z przypadkami nadużyć seksualnych wobec nieletnich. Podkreślał, że bycie księdzem jest nie do pogodzenia z nadużyciami seksualnymi. W ślad za tym spowodował, że wszystkie konferencje episkopatów światowych opracowały specjalne wytyczne, w jaki sposób zwalczać tego rodzaju przypadki w kościołach lokalnych. Wspominam też jego słowa wygłoszone w katedrze świętego Jana w Warszawie, skierowane do kapłanów. Wierni oczekują od kapłana tylko jednego – aby byli mianowicie specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, aby był ekspertem w sprawach ekonomicznych, budowlanych czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego. Wpatrzeni w Chrystusa, żyjcie życiem skromnym, solidarni z wiernymi, do których jesteście posłani. Służcie wiernym, czekajcie na nich w parafiach, w konfesjonałach, towarzyszcie nowym ruchom i wspólnotom, wspierajcie rodziny, zacieśniajcie więzi z młodzieżą, pamiętajcie o ubogich i opuszczonych, gdy będziecie żyli wiarą, Duch Święty wam podpowie, co macie mówić i jak macie służyć. Gdy idzie z kolei o bezpośredni udział w życiu politycznym, to wchodzi on w zakres misji i odpowiedzialności osób świeckich. Działalność tę świeccy prowadzą na własny rachunek, nie obarczając nią swoich duszpasterzy czy biskupów. Jednakże autonomia sfery doczesnej, z której korzystają świeccy, zaangażowani w życiu politycznym, dotyczyć może wyboru konkretnej strategii działania w polityce, nie dotyczy jednak autonomii w sferze wyborów moralnych. Katolik obecny w życiu politycznym nie może zatem opowiadać się za rozwiązaniami sprzecznymi z nauką Kościoła, sprzecznymi z zasadami etycznymi, bądź godzącymi w godność człowieka. Wreszcie czwarta i ostatnia sprawa to papież emeryt. Na ogłoszenie swojej rezygnacji Benedykt XVI wybrał moment, gdy wzburzone fale wokół łodzi kościoła ponownie się uspokoiły. Nie chciał opuszczać kościoła w niebezpieczeństwie, ale decyzję o stopieniu podjął w momencie spokojnym. Z powodu podeszłego wieku, Moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. I to był podstawowy powód jego rezygnacji. Po 7 latach, 10 miesiącach, 9 dniach zakończył się jego pontyfikat dnia 28 lutego 2013 roku. Benedykt XVI był wielkim współczesnym teologiem. Pozostawił nam 12 tomów różnych pism, w tym 3 encykliki o wierze, nadziei i miłości. Jego 3-tomowe dzieło Jezus z Nazaretu jest świadectwem bardzo charakterystycznego sposobu rozumienia misji teologa. Czasami bowiem teologowie, nawet o wielkich nazwiskach, rozumieją uprawianie teologii jako swoistą zabawę intelektualną na abstrakcyjnych ideach, często niestety podszytą kompleksem niższości wobec nauk przyrodniczych, historycznych czy społecznych. Byłem z daleka, pisze Benedykt XVI w swoim testamencie duchowym, świadkiem zmian w naukach przyrodniczych i widziałem, jak rozpływały się pozorne pewniki sprzeczne z wiarą. Okazywały się nie nauką, lecz interpretacjami filozoficznymi, tylko pozornie należącymi do nauki. Od 60 lat towarzyszę drodze teologii, zwłaszcza biblistyki, i widziałem, jak wraz ze zmieniającymi się pokoleniami upadają pozornie niewzruszone tezy, które okazywały się jedynie hipotezami. Pokolenia liberałów, pokolenia egzystencjalistów, pokolenia marksistów. Widziałem i widzę, jak z plątaniny hipotez wyłożył się na nowo i wyłania racjonalność wiary. Jezus Chrystus jest naprawdę drogą, prawdą i życiem. A Kościół przy wszystkich swoich niedoskonałościach jest naprawdę jego ciałem. Na wieść o śmierci papieża emeryta papież Franciszek powiedział: ze wzruszeniem wspominam jego osobę, tak szlachetną, tak łagodną, i odczuwam w sercu wielką wdzięczność. Wdzięczność Boga za podarowanie tego człowieka Kościołowi oraz światu. Wdzięczność samemu Benedyktowi XVI za wszelkie dobro, jakie dokonał, zwłaszcza za jego świadectwo wiary i modlitwy, szczególnie w ostatnich latach wycofanego życia. Tylko Pan zna wartość oraz siłę wstawiennictwa papieża seniora, jego ofiar złożonych na rzecz dobra Kościoła. Na koniec, gdy idzie o nas, Polaków, prosił nas papież Benedykt XVI przede wszystkim o jedno, o to, abyśmy mocno trwali w wierze i nie dali się zwieść. Proszę was, pielęgnujcie to bogate dziedzictwo wiary poprzednich pokoleń, dziedzictwo myśli i posług wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II. Trwajcie mocni w wierze, przekazujcie ją wszystkim dzieciom. Dawajcie świadectwo łasce, której doświadczyliście w sposób tak obfity przez działanie Ducha Świętego w waszej historii. On sam zaś, wierząc w taki właśnie jasny sposób, mógł powiedzieć: cieszę się, że znowu zobaczę moich rodziców, rodzeństwo, przyjaciół i wyobrażam sobie, że będzie tak samo wspaniale, jak było u nas w domu. Amen.